Dagestan to autonomiczna republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, zamieszkała w większości przez muzułmanów. Położona jest w południowo-zachodniej części Rosji, przy granicy z Gruzją i Azerbejdżanem. W niedzielę doszło tam do zamachów terrorystycznych, w wyniku których zginęli funkcjonariusze policji, także duchowni, cywile oraz kilku bojowników. Spalone zostały cerkiew i synagoga. Ostrzelany też został posterunek policji. Jak zrozumieć to, co się tam wydarzyło i jak te wydarzenia mogą wpłynąć na sytuację polityczną w Europie czy na świecie? W studiu dr Barbara Patlewicz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalistka w dziedzinie stosunków międzynarodowych, badaczka Kaukazu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak zrozumieć ten kawałek świata, który jest oddalony o 3000 kilometrów, czyli właściwie nie aż tak daleko, ale jednak wydaje się kompletnie daleki, egzotyczny i czasami słuchając takich informacji jak w niedzielę, no mamy świadomość, oj, coś się tam złego wydarzyło, ale to przecież tak daleko.
To znaczy, przede wszystkim nie można patrzeć na Kaukaz z perspektywy jednego tworu. Kaukaz to są, w ogóle Kaukaz dzieli się na Zakaukazie i na Kaukaz. Zakaukazie, które uzależniło się od Związku Radzieckiego, od Federacji Rosyjskiej po 1991 roku, czyli niezależne republiki Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. I Kaukaz, ten, który przynależy do Federacji Rosyjskiej, czyli tak zwany Kaukaz Północny, w skład którego wchodzi kilka republik, między innymi właśnie Dagestan, Czeczenia, Karaczaja-Czerkiesja, Kabardyno-Bałkaria, bo to są jakby te najważniejsze obszary terytorialne. I to nie jest do końca tak, że to jest pierwszy raz, kiedy dochodzi tam do tego typu zamachów. Jesteśmy w bardzo przełomowym momencie tak naprawdę, bo to, co się działo na Kaukazie, zwłaszcza tym Kaukazie Północnym po rozpadzie Związku Radzieckiego, to była tak naprawdę ciągła walka pomiędzy Rosją, a pomiędzy narastającym fundamentalizmem. I to, co się stało w niedzielę, jest jakby przedłużeniem tego, co mogliśmy obserwować między innymi w Dagestanie już wcześniej, właśnie w latach 90. No, trzeba sobie przypomnieć chociażby pierwszą i drugą wojnę czeczeńską. Właściwie taką rolę emisariuszy z Arabii Saudyjskiej, narastający fundamentalizm i zmiany, które doprowadziły do tego, że w latach 90. udało się nie tylko jakby wzmóc walki niepodległościowe właśnie w Czeczenii, ale też doprowadzić do tego, że na tym terenie właśnie między innymi Dagestanu, między innymi Inguszetii, chciano powołać tak zwany Emirat Kaukaski. Te plany zostały pokrzyżowane nie tylko ze względu na klęskę Czeczenów. Co ważne, Federacja Rosyjska ogłosiła tam sukces dopiero w 2009 roku, kiedy stwierdzono, że Czeczenia jest wolna od terrorystów, ale też działalności Doku Umarowa i jego śmierci w 2013 roku. Dlaczego akurat odwołuję się do tego czasu, czyli tego 2013 roku, 2014 roku? Dlatego, że to jest bardzo ważny moment i przełomowy moment dla z jednej strony polityki, którą prowadził Władimir Putin, który prowadziła Federacja Rosyjska, dlatego, że do tego momentu tak naprawdę do olimpiady w Soczi udało się służbom rosyjskim i to było jakby zamierzeniem Kremla, trochę obniżyć zagrożenia związane z aktami terroru, które były podsycane właśnie przez islamski fundamentalizm. Dlaczego akurat o tym mówię? Dlatego, że tak naprawdę my nagle się ekscytujemy zamachem terrorystycznym. Pewnie za chwilę szerzej powiemy o tym zamachu terrorystycznym, bo to jest jeden z takich momentów przełomowych, który się w tej chwili dzieje na Kaukazie. Ale trzeba pamiętać o tym, że przed 2014 roku co roku dochodziło w Dagestanie do takich aktów właśnie terroru fundamentalistycznego, że tam co roku ginęło po prostu 700 osób.
A tutaj Olimpiada w Soczi 2014, tak?
Tak, 2014 robimy rok. Sprzątanie.
I robimy sprzątanie tak. Po to, żeby sportowcy z całego świata, a wraz z nimi dziennikarze, widzieli uśmiechnięty kraj, radosny kraj i po prostu, żeby pozbyć się problemów w pewnym sensie.
Chociaż przed wybuchem samej Olimpiady dochodziło między innymi do aktów terroru na miejsca, w których mieli na przykład przebywać sportowcy. Udało się zniszczyć między innymi jedną z linii kolejek narciarskich, więc te akty jak gdyby wtedy wybrzmiewały. Natomiast tak jak pani redaktor mówi, to miał być sukces Władimira Putina, pokazanie wielkości. Zresztą jak popatrzymy na budżet wielokrotnie przekraczany, jeżeli chodzi o organizację Igrzysk Olimpijskich w Soczi, no to potwierdzało to jak gdyby, że to jednak wizerunkowo było brane pod uwagę, dlatego tych fundamentalistów, terrorystów miało tam nie być. To, co też było jakby ważnym czynnikiem, dlaczego akurat osłabł ten fundamentalizm islamski, tak jak mówię, przede wszystkim wywodzący się z wahhabickich ruchów, tego takiego nurtu właściwie można powiedzieć.
Kim są wahhabici?
Wahhabici to jest jeden z odłamów islamu, tak naprawdę, który w pełni odwołuje się do takiego czystego Koranu tak naprawdę i do prawa szariatu, czyli to jest taki najbardziej ekstremistyczny właśnie ten
radykalny,
salaficki, do którego odwoływali się też ci terroryści, którzy przeprowadzili ten zamach w niedzielę, czyli oni w sposób literalny po prostu chcą czytać Koran, nie chcą westernizacji, nie chcą żadnych jakby tych zachodnich nowości. Zresztą jak się później okazało, służby, przede wszystkim zachodnie eksperci podawali, że ci zamachowcy byli między innymi uczniami jednego z meczetów, który właśnie kształcił w takim prawie koranicznym, co wskazuje też na czynnik religijny, że na elewacji synagogi w Machaczkale zostały wyryte między innymi kilka cyfr, które odpowiadały surom w Koranie. Z jednej strony były to ewidentnie bardzo antysemickie hasła, a z drugiej strony, czy taka tendencja antysemicka, taka narracja, którą też pewnie o tym powiemy, bo te wydarzenia w Machaczkale antysemickie miały już miejsce wcześniej, jesienią 2023 roku, ale też druga sura, która odwołuje się do tego, że tak naprawdę oni prowadzą wojnę z niewiernymi, czyli to jest jakby właściwie takie głośne wypowiedzenie dżihadu.
To są trzy miejscowości w Dagestanie, których spokój został naruszony przez napastników, zamachowców w Derbencie, w Machaczkale i w
Siergokałach. Tak. Mhm. Dwie większe miejscowości, jedna wieś. Z tych informacji, które w tej chwili coraz jakby szerszym strumieniem zaczynają do nas docierać, to był ewidentnie atak na tle nienawiści religijnej. Najprawdopodobniej mówi się, że ten atak na posterunek policji był jak gdyby przypadkowy, czyli ten atak w Machaczkale, dlatego że cerkiew, która była obiektem tego ataku, po prostu znajdowała się w pobliżu tego posterunku milicji.
Czy z całą pewnością można powiedzieć, kto dokonał tego zamachu? Bo pojawiły się oczywiście informacje różnego rodzaju. Natomiast oficjalnie nikt się nie przyznał.
To znaczy państwo islamskie przyznaje się do tego, że to jest jakby ich bracia kaukascy dokonali tak tego zamachu. To się pojawiło w kilku mediach związanych właśnie z państwem islamskim. Natomiast ja rozumiem, do czego pani redaktor zmierza, że myśmy się przyzwyczaili, zwłaszcza w ostatnim czasie, do takiej narracji, że Kreml i Władimir Putin często wykorzystują właśnie albo zagrożenie terrorystyczne, albo zamachy wręcz, bo przecież mieliśmy tego typu działania już wcześniej, które doprowadziły do wywołania choćby drugiej wojny czeczeńskiej, a mówię tutaj o tych zamachach czy w Moskwie, czy w Wołgogdońsku, czy nie do końca wyjaśnionej sprawie związanej z zamachem na teatr na Dubrowce, czy wydarzenia, które miały miejsce w Biesłanie, kiedy to zaatakowano szkołę, czy ostatnio, nie tak dawno, przecież ten akt terroru, który miał miejsce właściwie pod samą Moskwą, a celem stało się wielkie centrum handlowo-rekreacyjne Krokus, w którym zginęło ponad 140 osób, gdzie już z takiej perspektywy możemy mówić o tym, że w dużej mierze mogły stać za tym służby FSB czy GRU. Natomiast tutaj byłabym bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o tego typu sądy. Z tych informacji, które udało mi się do tej pory zebrać i jak gdyby z takiej świadomości tego, jak bardzo w ostatnim okresie czasu Kaukaz Północny się zmienił. Możemy mówić o kilku czynnikach. To znaczy przede wszystkim to jest nowe pokolenie terrorystów. Bojowników. Nowe pokolenie bojowników, bardziej może nowe pokolenie fundamentalistów. To znaczy my obserwujemy w tej chwili takie tendencje wśród młodych ludzi na Kaukazie Północnym, które też mogliśmy obserwować w latach 90. To znaczy, tak jak mówiłam wcześniej o tych emisariuszach z Arabii Saudyjskiej chociażby, którzy przyjeżdżali i dawali tym młodym muzułmanom nadzieję, dawali im wykształcenie, dawali im możliwość lepszej pracy, dawali im możliwość wyjazdów, dawali im możliwość uwierzenia w to, że ten islam jest religią, która na przykład wyciągnie ich z nizin społecznych, która będzie takim otwarciem okna na świat. I to jest jakby trochę taka powtórka z tego, co mogliśmy obserwować wtedy, dlatego że zwłaszcza Dagestan, bo Dagestan to jest bardzo specyficzna republika. To jest około 50-tysięczna republika, mówię o tysiącach metrów kwadratowych, która jest bardzo różnorodna. Tam jest kilkanaście języków. Rosjanie stanowią tam mniejszość. I tak naprawdę my, zwłaszcza w ostatnim...
Czyli narodowościowo, ale też i religijnie.
Tak. I narodowościowo, i religijnie. Tam też widać tą dychotomię, jeżeli chodzi o te dwa, jak gdyby ten oficjalny islam, odwołujący się do tego islamu sufickiego, czyli takiego bardziej postępowego. Zresztą to jest też ten jeden z takich elementów, kiedy Władimir Putin dochodził do władzy, stwierdził, że biorąc pod uwagę, że od zawsze się mówi o tym, że Kaukaz to było takie miękkie podbrzusze Federacji Rosyjskiej, że trzeba jakoś uregulować sprawę muzułmanów zamieszkujących na terytorium Federacji Rosyjskiej, a według różnych danych szacunkowych, no to jest diaspora, oczywiście różniąca się między sobą, w granicach ponad 20 milionów ludzi. Więc biorąc pod uwagę te czynniki, Putin wymyślił kiedyś, że trzeba ten islam w jakimś stopniu przywiązać do państwa. Stąd powstały tak zwane duchowe zarządy muzułmańskie, również w Dagestanie. I to był taki islam, który był bardzo blisko na styku władzy właśnie tej kremlowskiej, której przedłużeniem byli ci, którzy zarządzali poszczególnymi republikami, a z drugiej strony mieliśmy ten islam zradykalizowany, którego przedstawiciele w tej chwili dokonali tego aktu terroru.
Swoją drogą, tak sobie myślę, ponieważ Władimir Putin, przynajmniej do momentu, kiedy tutaj schodziłam do studia, to nie zauważyłam żadnej informacji na ten temat, by przywódca Federacji Rosyjskiej zabrał głos na ten temat.
Bo są ważniejsze sprawy.
Dość tak. Dziwne, bo on
nie, to nie jest
komentuje
dziwne.
Różnego rodzaju wydarzenia. Być może akurat nie tego rodzaju. Natomiast to na pewno wiąże się z tą legendą, o której pani doktor wspominała. Mianowicie oto przychodzi Władimir Putin. Wszyscy ludzie są braćmi, on tutaj wciąga tę całą społeczność ludzi, którzy wyznają islam, do tego świata rosyjskiego, zyskuje przychylność tego świata islamskiego. No, to jest taka stworzona legenda, na potrzeby wewnętrzne, jak sądzę, głównie, czyli swojego własnego kraju, ale to jest tak naprawdę życie w równoległej rzeczywistości.
To znaczy, ja bym z tym polemizowała. Dlaczego? Dlatego, że muzułmanie w Rosji, mówimy o tej Rosji właściwej, są zawsze byli traktowani jako obywatele gorszej kategorii. I to, co się teraz dzieje na Kaukazie, też jest pewnego rodzaju takim pokłosiem wojny w Ukrainie. Dlatego, że właśnie od tego 2014 roku, kiedy ci bojownicy muzułmańscy, no fundamentaliści, nazwijmy ich tak, zaczęli być często wcielani do ISIS, zaczęli walczyć także w Afganistanie, zaczęli brać czynny udział w wojnie w Syrii, czy po tej eskalacji konfliktu w Ukrainie byli wykorzystywani, tak jak między innymi Czeczeni, czy to na wschodzie Ukrainy, czy to walcząc jako oddziały Kadyrowa, Ahmeda Kadyrowa, czyli przywódcy Czeczeni, który tak naprawdę no, jest jednym z takich głównych właściwie orędowników Putina na Kaukazie, ale oni zawsze pozostali obcymi. To jest ta tendencja pomniejszania niektórych społeczności. Takim dobrym kazusem jest chociażby mniejszość burjacka, która jest no, dzikim azjatyckim ludem przedstawianym właśnie przez Rosjan, jako ci najgorsi tacy barbarzyńcy prawie że, ale walczący w słusznej sprawie, bo walczący z tymi faszystami z Ukrainy. Oczywiście ja się posługuję w tej chwili tą narracją propagandy rosyjskiej. I to nie jest do końca tak, że Putinowi udało się jak gdyby pokazywać, że on jest tym, który jednoczy wszystkich muzułmanów, jest tym dobrym przywódcą narodu, który pozwoli jak gdyby utrzymać stabilizację. To znaczy było kilka takich momentów przełomowych. Jednym z tych, bo Rosja tak naprawdę, Rosjanie, zwykli Rosjanie, Moskwiczanie się kompletnie nie interesują tym, co się dzieje na Kaukazie. To jest jakiś tam inny obszar świata, który zainteresował ich parę razy. Na przykład w przywołanym przeze mnie wcześniej zamachu terrorystycznym na teatr na Dubrowce w trakcie przedstawienia Nord-Ost, kiedy bojówki Szamila Basajewa wjechały właściwie na teren Moskwy i zaatakowały widzów, którzy tam byli. No i wtedy nagle Rosjanie się obudzili, bo wojna przyszła do nas. I teraz jest trochę analogiczna sytuacja. To znaczy, że dlatego między innymi Putin o tym nie mówi, bo w perspektywie rosyjskiej może być to odczytywane jako słabość. To znaczy, że ten konflikt w Ukrainie na pewno przyczynia się też do tego, że tak, cała uwaga armii rosyjskiej jest postawiona w kierunku walki z Ukrainą. Dwa, kwestia przepływu broni, kwestia napływu jak gdyby tych terrorystów, którzy wcześniej walczyli pod auspicjami, czy to ISIS, czy to byli wykorzystywani przez Federację Rosyjską, oni zaczynają wracać do Dagestanu, czy zaczynają wracać do Inguszetii i zaczynają się jakby na nowo utożsamiać z religią. I ta Rosja zaczyna być dla nich takim naturalnym wrogiem.
Ponieważ powoli nasz czas się kończy, to ja chciałabym jednak zadać to pytanie, które wydaje mi się szalenie ważne. Dlaczego my powinniśmy spoglądać w tamtą stronę? Dlaczego tamte wydarzenia mogą być ważne dla tego układu, no nazwijmy to sił, chociaż to tak siłowo brzmi agresywnie, ale tego układu geopolitycznego naszego świata.
Dlatego, że my możemy się spodziewać po prostu aktów terroru nie tylko na terenie Federacji Rosyjskiej, ale że to się będzie rozszerzać. Dlatego, że powiedziałam, że jakby ci terroryści są bardzo mocno gdzieś tam związani moim zdaniem z państwem islamskim. Mówi się o tym, że to jest tak zwany wilajet kaukaski i oni się nie cofną. Ci ludzie są związani ummą, czyli tą przynależnością religijną. I dla nich nie będzie różnicy, że wrogiem jest Rosjanin, czy wrogiem będzie Francuz. Jeżeli to się będzie rozlewać, to się może też rozlać jako zagrożenie też na Europę Zachodnią po to, żeby na równi destabilizować sytuację w Federacji Rosyjskiej i destabilizować sytuację choćby w Unii Europejskiej, tym bardziej przy wspieraniu między innymi Federacji Rosyjskiej, Afgańczyków i talibów. Bo to jest jakby, to jest taki trochę naczynia połączone, a my możemy ponosić tego konsekwencje.
Bardzo dziękuję. Myślę, że do tego rejonu świata trzeba powracać, trzeba na te wydarzenia patrzeć, trzeba je też rozumieć i dziękuję za te wyjaśnienia. Doktor Barbara Patlewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani doktor jest specjalistką od Kaukazu i tą rozmową kończymy Radio Szczecin na wieczór. Dziękujemy, życzymy miłego wieczoru.
Dobranoc.